Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym jest pan Jacek Ozdoba, poseł suwerennej Polski, okręgu płocko-ciechanowskiego, kandydat do Parlamentu Europejskiego, numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry.
Może w przyszłości będziemy witać pana europośle.
Jak no to sądzi? Pytanie do radia słuchaczy bardziej niż do mnie, ale nie jest tajemnicą, że niektórzy nawet gdzieś się śmieją, że u Buchmachera chcą mi obstawić jako drugi mandat, ale to ja działam na rzecz całej listy, dobry wynik się liczy, a jestem dalej posłem, więc zresztą państwo mnie, część pewnie radia słuchaczy zna, więc jakby to jest, mam co robić też, ale Parlament Europejski jest miejscem, gdzie rzeczywiście wiele sfery, których ja się do tej pory obracałem, będzie realizowanych niestety, jak na przykład te wszystkie kwestie klimatyczne, które opodatkują jeszcze bardziej na przykład naszą audycję, bo żeby państwu zobrazować, specjalnie umniejszę kwoty, czy właściwie pokażę na mniejszych, łatwiejszych do przeliczenia. Każdy z nas, jak otrzyma rachunek 100 zł za prąd, wiem, że te rachunki są większe, to 30-40 zł już w tej chwili płaci europodatku. A w przyszłości jeszcze więcej zapłaci. Stąd tak duża musi być determinacja polskich europosłów. I takich europosłów, którzy nie prześpią tych 5 lat, czyli spotkamy się w Ciechanowie, w Płocku, nie tylko po to, aby ten europarlament był przybliżony. Ja ubolewam na tym, że my w ogóle mamy podejście jako Polacy do europosłów taki trochę z dystansem, tak jakby ktoś wyjeżdżał w ogóle za granicę i tam siedział i w ogóle był ambasadorem wręcz. No w pewnym sensie ambasadorem to jest, ale ten człowiek jednak wraca do Polski i musi być tym aktywnym posłem. Ta różnica pomiędzy europosłem a posłem krajowym moim zdaniem musi być taka, przynajmniej ja takim bym chciał być europosłem, aby państwo nie mieli różnicy, czy ja jestem polskim parlamentarzem, czy nie, ale decyzję będę podejmował w Brukseli i będę próbował blokować szaleństwo, które jest
europejskie. Panie pośle, no bardziej dosadne też są określenia, dlaczego kandyduje się do parlamentu. Zapewne zna pan te określenia, tak? No, dla dobrej emerytury, dla wysokiego uposażenia. Pan się z tym zgadza, czy nie?
Wie pani co, być może inni mogą mieć takie podejście, jakby nikomu nie będąc złośliwy, bo tych, którzy tak twierdzą, ale no, w moim wypadku myślenie o emeryturze jest naprawdę dość odległą perspektywą, bo ja, jeżeli osiągnę wiek emerytalny, to będzie to dopiero za jakieś no ponad 30 lat, więc nie myślałem nigdy jeszcze o emeryturze, szczerze mówiąc.
Pewnie inni kandydaci tak myślą, ale troszeczkę tak. Wprowadźmy, panie pośle. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się raz na 5 lat. Tegoroczne głosowanie w zależności od państwa odbywać się będzie w dniach od 6 do 9 czerwca. W Polsce będzie to 9 czerwca. Do obsadzenia będą 53 mandaty. Jak pan swoje szanse ocenia i może pan nam powie, dlaczego zdecydował się pan na kandydowanie?
Znaczy, szanse oczywiście są i to bardzo duże, dlatego że wszystko wskazuje na to, że Parlament Europejski z Prawo i Sprawiedliwość będzie miał 2 mandaty z Mazowsza, to znaczy, że będzie mieli tu 2 europosłów. Ja jestem bardzo wdzięczny moim wyborcom za to, że mi po raz kolejny dali mandat zaufania. Muszę przyznać, że zawsze te miejsca na liście nie są jakieś rewelacyjne, bo pierwszy raz startowałem z miejsca 9, miałem 3 wynik, ostatnio zwiększyłem jeszcze swój wynik, także to pokazuje, że państwo chcecie mnie w parlamencie i bardzo za to dziękuję i też staram się nie zawieść, chociaż to rzeczywiście jest trudna misja, ale od tego się jest, żeby podnosić rękawice i wchodzić i twardo swoje argumenty wyrażać, też stanowiska i robić wiele reform czy też działań. Co do tej listy, ja sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość mimo wszystko, mimo trudności w tych wyborach, może dlatego mówię mimo wszystko, ponieważ europejskie wybory nie są tymi, którym z założenia Platforma Obywatelska powinna mieć lepsze wyniki, a jednak wszystko wskazuje na to, że będzie miała gorsze. Szczególnie, że ten ostatni okres rządzenia jest dość kompromitujący. No bijemy się o jak najlepszy wynik, a nie jest tajemnicą, że startuje, dlatego że trochę w zabawnych okolicznościach u pani redaktor to powiem po raz pierwszy, no pan prezes Jarosław Kaczyński wszedł, spojrzał na mnie i powiedział, nie, to musisz startować, ponieważ my potrzebujemy, bo pan jest fighter. Ja mówię, no dobrze, dziękuję.
A prezesowi się nie odmawia, tak?
A prezesowi się nie odmawia, więc ja mówię, panie prezesie, no ale ja już dopiero miałem jedną kampanię, drugą samorządowa też była, bardzo zaangażowany byłem. No, ale tak, prezes powiedział, że że powinienem, bo liczy na to, że jak to określa, no, ta energia, młodość jest dla niego ważna. Zresztą muszę przyznać, że w ogóle ta współpraca jest dość taka dla nas dobra, bo jest taka grupa młodych parlamentarzystów. Ja jestem jednym z najmłodszych w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Tam trójka nas jest najmłodszych i muszę przyznać, że nam się dobrze współpracuje z prezesem Kaczyńskim, bo to jest tak trochę taki lider, który ma nieprawdopodobnie dużo energii. Różnica wiekowa jest duża, jak państwo wiecie, no ale nas potrafi tam razem, potrafimy dobrą drużynę stanowić. Zresztą to było podobno widać na komisji do spraw Pegasusa, że ta chemia polityczna była zauważalna pomiędzy chociażby mną, czy też prezesem Kaczyńskim, no ale to pokazuje, że jest jeszcze duże pole też dla młodego pokolenia do zmian. Tak jak Patryk Jaki zaraz zresztą będzie też odwiedzał po raz kolejny, no w Płocku, Ciechanowie, to już był tyle razy, ja tutaj staram się ściągać wszystkich, których mogę. Robimy też spotkania poza okręgiem moim macierzystym, jeżeli chodzi o sejmowe, więc aktywnie uczestniczyłem w kampanii.
Panie pośle, ale to samo mówią pana kontrkandydaci, że też są mocne listy, też mają nadzieję na wejście do Europarlamentu. Czym pan chce zachęcić mieszkańców Mazowsza do głosowania naszego okręgu? Ale też chciałabym pana poprosić o przekonanie słuchaczy do pójścia na wybory, bo wie pan, tych wyborów ostatnio było dużo. Myślę, że niektórzy są już po prostu zmęczeni, znudzeni.
No, to jeżeli chodzi o dlaczego akurat warto jest na mnie postawić, no to zawsze to jest trudniej, bo ja nie lubię o sobie mówić, tak szczerze mówiąc, jestem największym krytykiem samego siebie, bo może niektórzy lepiej znoszą krytykę, gorzej, ja jednak jestem bardzo krytyczny wobec siebie, a już w ogóle audycji radiowych ze sobą to już nie przepadam, żeby słuchać, więc jakby nie obiecuję, że będę słuchał, jeżeli będzie powtórka, ale co do tego, dlaczego akurat warto jest postawić krzyżyk przy numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości przy mnie, czyli Jacek Ozdoba, to sądzę, że dotychczasowa moja praca jest związana z tym, co będzie w przyszłym roku w Parlamencie Europejskim, nie tylko w przyszłej kadencji, czyli kwestie zmian klimatycznych, może polityki klimatycznej, ale nie pod względem dbania o środowisko, tylko pod względem tak drożyzny. Na pewno jest to dla mnie ważne, aby wycofać ten chory zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035. Nie dla nielegalnych imigrantów, absolutnie. Ja tu twardo do tego podchodzę, zresztą kompromis w tym miejscu nie ma w ogóle prawa mieć miejsca. Absolutnie musimy to wszystko odrzucić. Do tego dochodzą te wszystkie kwestie suwerennościowe, które są ważne z perspektywy jakby obywateli, ludzi, którzy wychowali się w patriotycznych, czy doceniają polskość, patriotyzm. Suwerenność jest bardzo ważna, bo geopolityka pokazuje jedno, jeżeli my nie będziemy mieli niezależnych możliwości decyzji, to co by się stało z Polską, gdybyśmy szli w kierunku, którą podążała do tej pory Europa, czyli patrzenie na Rosję jako przyjaciela. Rząd Zjednoczonej Prawicy miał inne zdanie w tym zakresie niż chociażby Europejska Partia Ludowa, niż Niemcy, niż pozostałe kraje. Dlatego dla mnie wspólna armia może brzmi ładnie, tylko jeżeli Berlin ma decydować, czy bronić akurat danego fragmentu, czy nie, no to ja powiem, że wolę jednak, żeby to Polak decydował.
No dla Polaków nie, chyba szczególnie złe konotacje są związane z armią, tak? To, niemiecką.
To też, oczywiście. Znaczy, to jest tak, że my też za bardzo łatwo wchodzimy w taką narrację, że ktoś sprowadza do absurdu, że jeżeli na przykład ktoś krytykuje Unię Europejską, to jest antyeuropejski, czy chce polexitu. To nie jest tak. Znaczy, ja uważam, że Unię Europejską należy zreformować, a w ogóle dzisiaj to już wchodzimy do takiego absurdu, że jeżeli ktokolwiek dzisiaj jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, to tam ktoś, Platforma próbuje narzucić narrację, że jest prorosyjski. No tak się składa, że ja się urodziłem po 89. Ja od zawsze jestem, jakby, no niektórzy mogą mnie określić rusofobem, chociaż oczywiście to nie jest tak, że ja mam pretensje do Rosjan, zwykłych obywateli, tylko jakby do stylu uprawiania polityki przez Federację Rosyjską, ale też mam duży dystans do Ukraińców. To wynika z moich doświadczeń rodzinnych, historycznych, które są dość mocno zakorzenione w moim domu. I jakby dyskusja w Polsce odbywa się w taki sposób, że jeżeli ktokolwiek ma inne zdanie wobec Niemców, to od razu jest to antyniemiecki. No tak nie jest. Republika Federalna Niemiec w swojej umowie koalicyjnej ma wprost napisane, że ma powstać super państwo europejskie. Ja mam inne zdanie. Ale często to należy podkreślać i blokować, bo Niemcy grają bardzo twardą grę. Jeżeli Niemcom się nie zgadza euro, ich kieszeń, to oni nie pójdą w żaden sposób na układ. A u nas jest tak, że jeżeli my mówimy o Unii Europejskiej, to traktujemy to jako dobry wujek, taka trochę kiedyś ciocia z Ameryki, która przyjedzie, da czekoladę i jak będzie szansa, to trochę dolarów odpali, mówiąc językiem potocznym. A tak wcale nie jest. Znaczy Unia Europejska to jest sfera mocnych biznesów, mocnych rozgrywek, które kalkulują zawsze pod siebie kraje.
Panie pośle, na co pan byłby gotowy się zgodzić, będąc europosłem, na co nie? Wiemy, że no, Unia troszeczkę poluzowała, jeśli chodzi o Zielony Ład. Co byłby pan w stanie zaakceptować z tych propozycji, które budzą takie kontrowersje, a czego nie?
No jeżeli chodzi w ogóle o Zielony Ład, muszę przyznać, że większość rzeczy jest tak fatalne, że nie chcę być taki trochę smerfem marudą, który mówi na wszystko na nie. Ale no niestety, no to wszystko trzeba wyrzucić do kasza z jednego prostego względu. To nie jest tak, że jeżeli damy palec, to nie wezmą ręki. Znaczy dzisiaj odpuszczenie, czy właściwie można powiedzieć zejście z toru niektórych, czy zmiana powiedzmy charakteru niektórych propozycji, jeżeli chodzi o choćby rolnictwo, jest wynikiem kampanii wyborczej, a po kampanii wyborczej to wszystko przyspieszy. Więc absolutnie cały ten fit trzeba wyrzucić do kosza, w ogóle zmienić podejście w formułowania decyzji europejskich, bo bez tego tak naprawdę będziemy w takim pociągu, który idzie do skarpy. Znaczy dzisiaj najbardziej antyeuropejskimi politykami są ci, którzy forsują Fit for 55, bo protesty rolników nie są bez przyczyny.
Taką tezę postawię, panie pośle. Czy Bruksela porzuca restrykcyjne regulacje ekologiczne, bo bardziej boi się skrajnej prawicy w Europie, czy ocieplenia klimatu?
Społeczeństwa. Bardziej się boją społeczeństwa, czyli jeszcze trochę trzecia odpowiedź. I to nie będzie trzecia droga, ale trzecia odpowiedź. Dlatego, że widzą, że poparcia mogą zdecydowanie spaść tym opcjom politycznym. To jest tak absurdalne, że oni sami wiedzą, że to jest zbyt głupie, żeby coś wdrażać. Rolnicy to pokazują jako bardzo taki charakterna grupa ciężko pracujących ludzi. I stąd wynika w pewnym sensie dzisiejszy odwilż, jeżeli chodzi o te propozycje, ale one na pewno przyspieszą. To jest trochę też tak, że w Brukseli ludzie się zamykają i to jest taki, tworzy się taki dwór, część parlamentarzystów, muszę przyznać, europosłów, to ja w ogóle dowiedziałem się, że ostatnio, że ktoś jest w ogóle europosłem. Ja z posłami mam czasami problem, że ktoś wychodzi, ja mówię, to w ogóle kto to poseł jest, tam wychodzi, a się okazuje, że ktoś jest posłem, tak. Czy to też pokazuje, że musimy patrzeć na ludzi, którzy tak naprawdę będą pracować w taki sposób otwarty, czy też właściwie w ogóle coś robić. Bo jak ja słyszę, że europosłów przez 5 lat nic nie zrobił, to mnie po prostu... Przepraszam, to powiem, szlak trafia, tak? To nie jest miejsce, komuś się marzy emerytura, czy też jak to minister Sienkiewicz powiedział, tak? Cmentarzysko słoni, czy coś takiego, czy coś ze słoniami. Słonie bardzo mądre i fajne zwierzęta, ale sądzę, że jednak nie chciałbym, żeby to było traktowane jako polityczna emerytura, a wręcz przeciwnie. Patryk Jaki to pokazał, tak? No zupełnie tak. Tak powinni postępować europosłowie. Twardo negocjować, wychodzić, nie bać się, a jak ktoś lubi popić winko, no to niech się tam lepiej nie wybiera, bo ja akurat nie lubię w ogóle prawie alkoholu, ale to tak jakby na marginesie ostatnio te pogłosy są dość częstym pytaniem, także przy okazji to lekko złośliwością to podrzucę, ale rzeczywiście w Parlamencie Europejskim my potrzebujemy ludzi odważnych, którzy nie będą bali się też szukać luk w przepisach i odpierali wszystkich lobbystów, którzy się będą pojawiać.
Ale myśli pan, że te nastroje prawicowe wezmą jednak górę, no bo Hiszpania, Włochy, prawda, jednak prawica dominuje. Czy w tych wyborach myśli pan, że prawica będzie jednak układała później parlament?
Na pewno proporcja się zmieni, na pewno dojdą do głosu, bo ugrupowania prawicowe to też jest taka próba zwalenia, że to są skrajnie prawicowe ugrupowania, że to są radykaliści, że to są prorosyjskie ugrupowania. Nam się najbardziej prorosyjskim ugrupowaniem jest tak paradoksalnie SPD, czyli socjaliści, dlatego że jeżeli patrzymy na lewicę niemiecką, no to Gerhard Schröder jest człowiekiem, który się wprost sprzedał Federacji Rosyjskiej. I mówmy o tym, Macron też był prorosyjski. Ursula von der Leyen była ministra obrony narodowej Republiki Federalnej Niemiec, więc jakby to te nazwiska dzisiaj na upartego można by było brać przed Komisję do spraw rosyjskich wpływów, czy też prorosyjskich działań. Ale w Europie dzisiaj jest potrzebny głos konserwatystów, ale nie dlatego, żeby rozwalać Unię, wręcz ją uratować, bo musi wrócić do korzeni, do wartości, odrzucić te... Bo Unia Europejska idzie też w takim kierunku, że zaczynamy wchodzić w taką sferę też takiego codziennego funkcjonowania. To jest bardzo ciężkie zresztą do zawsze do debaty, bo to zaraz można być oskarżone o homofobię, czy jakieś inne jakieś tam podejścia. Ale na przykład, jeżeli jest małe dziecko, ja na przykład nie jestem zwolennikiem, żeby dziecko mogło zmienić płeć, tak? I jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że 13-12-latka może zmienić płeć, no to jest w błędzie, bo ja uważam, że to jest krzywda i hormonalna, i fizyczna dla dziecka. To może wydaje się być abstrakcyjne, ale jeżeli spojrzymy na dyskusję, która odbywa się w Parlamencie Europejskim, to jest tragedia. No jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie możemy dać się nabić w butelkę ludziom, na przykład, którzy są na listach wspólnie, bo jeżeli ktoś dzisiaj zagłosuje na PSL, to zagłosuje jednocześnie na Różę Thun. Pani Róża Thun jest osobą, która jest najbardziej zielona, jak twierdzi, jest za zakazami, jest przeciw rolnictwu. według tego, co mówią rolnicy. I to jest właśnie to oszustwo wyborcze, które musimy bardzo precyzyjnie patrzeć na to.
No ale jeszcze pytałam pana posła, jak przekonać Polaków do tego, żeby w ogóle poszli na wybory?
To, żeby to jest, bo to bardzo ważna kwestia, tak naprawdę pewnie najważniejsza i to powinniśmy wszyscy zawsze mówić jednym, no, dlatego, że musimy zastanowić się, czy chcemy znać swoją przyszłość i czy chcemy doprowadzić do swoistej katastrofy. Jeżeli ktoś dzisiaj uważa, że chce jeździć elektrykiem, chce płacić wysokie rachunki, chce, aby jego dom był opodatkowany, nie będzie palił węglem, gazem, drewnem, tylko chce mieć pompę ciepła i to będzie z przymusu, nie chce tej wolności, chce imigrantów, no to może nie iść na wybory, albo pójść zagłosować na moich przeciwników politycznych, ale to jest, jeżeli chce zmiany, czy chce zatrzymania tego szaleństwa, to musi pójść, czyli tak naprawdę chodzi o to, że brak udziału też jest głosem. Jeżeli my nie głosujemy, to ja będę brutalny, może niepoprawny politycznie, ale nie powinien się później marudzić. No
bo... Panie pośle, dlaczego pan się boi imigrantów? Usłyszałam kiedyś takie określenie, że każdy człowiek na kuli ziemskiej ma prawo mieszkać tam, gdzie chce.
To prawda, ale i to nie jest tak, że ja się boję migrantów. Wręcz uważam, że no, Polacy są też migrantami, wspaniała mniejszość Polonia w Stanach Zjednoczonych, czy też w
na całym świecie Polacy
na całym świecie,
mieszkają.
To nasza diaspora. Ale to chodzi o, można powiedzieć, o brutalny obraz Marokańczyka, który przybiega, ma 20 parę lat, jest facetem w sile wieku, biega z nożem, nikt go nie kontroluje, nikt nie jest w stanie go zweryfikować. To chodzi o takich imigrantów, bo ta grupa społeczna, która przyjechała do krajów Unii Europejskiej na tych różnych pontonach, poprzez udział przestępców, po przemycie ludzi, to jest grupa bardzo niebezpieczna, która może stworzyć duże zagrożenia. I ja powiem tak, byłem niedawno w Szwecji, w Malmo, to jest na południu Szwecji, i widziałem, jak to wygląda, jak wygląda takie swoiste getto. No proszę powiedzieć tak, ja nie jestem strachliwy, a wręcz przeciwnie, no można powiedzieć, że warunki, w jakich się wychowałem, trochę zahartowały mój byt.
Ale nie wyszedłby pan wieczorem na ulicę.
No myślę, że z kilkoma kolegami miast. Wolałbym sobie wyjść. To wtedy może byśmy, ale to już tak w ogóle niepoprawnie politycznie w tej chwili już idziemy, ale muszę przyznać, że na pewno by to stwarzało zagrożenie. Znaczy, wiecie państwo, no to jest tak, że dzisiaj w Brukseli wejście do autobusu, gdzie jest 20 imigrantów z Afryki i wchodzi kobieta i ona może być zaczepiana w ogóle i jakby no tutaj, znaczy w naszej kulturze to kompletnie by nie przestało. Znaczy można powiedzieć, że w Polsce też jest oczywiście sporo imigrantów, tylko my nie mamy takich problemów. Dlaczego? Dlatego, że proporcja jest odpowiednia. Poza tym z drugiej strony ja też uważam, z takiego założenia wychodzę, jeżeli chcesz, to musisz pracować, nie możesz rozabiać, bo jak ktoś mi wpada do domu, robi mi szamo, to ja go biorę za fraki i go wywalam. I tak powinno być. Znaczy dla mnie w ogóle tolerowanie, że jak ja słyszę, że w Szwecji czy w Niemczech są, we Francji, dzielnice, miejsca, gdzie w ogóle policja nie wchodzi. No na litość boską, to wojsko nie wpuszczą. Znaczy,
państwo w państwie.
Państwo w państwie. Znaczy to jest realne zagrożenie, znaczy możemy bagatelizować. Ale ja wiem, bo mi mówią znajomi, którzy mieszkają w Monachium, że córki się boją wysłać komunikacją. Tak?
I tego pan się obawia w Polsce, tak?
No jeżeli na przykład będzie narzucona kwota 100 tysięcy imigrantów, na przykład Niemcy będą to, no, uznaniowość będzie, bo tak zakłada pakt migracyjny, który niestety Donald Tusk nie był w stanie zagłosować, a ich ludzie związani z nimi listami przegłosowali w Parlamencie Europejskim, no to będzie mieli tak, że na przykład 100 tysięcy grupa na przykład będzie musiała być rozlokowana, a na przykład nie, 20 tysięcy w Ciechanowie. No to jak to sobie to wyobrażamy? Przyjadą tutaj i ani to nie ma żadnego ładu i składu. No. Jeszcze socjal zaraz są protesjonalni, agresywni. No to jest w ogóle niewpisujące. I to jest też taka niebezpieczna dyskusja, bo jak ktoś to tak powie głośno jak ja, to od razu ktoś krzyczy, że ty jesteś, nie wiem, jakimś nastawiony źle do drugiego człowieka. To nie jest prawda. Mówimy o realiach europejskich. Dlaczego dzisiaj Szwecja uważa, że to był błąd w zakresie otwarcia granic?
No bo już ma doświadczenie.
Ma doświadczenie.
Czy nie uważa pan, że to jest pompowanie organizacji przestępczych, które zarabiają krocie na sprowadzaniu Afrykańczyków, czy też ludzi do
jak
Europy?
Jak najbardziej. Znaczy pani zwróciła uwagę na coś, co jest już oceniane i moim zdaniem za mało się tym mówi, dlatego dziękuję za to pytanie, ale rzeczywiście tak jest, zorganizowane grupy przestępcze ochoczo przerzucają grupę imigrantów. Co więcej, część z nich z tego mechanizmu korzysta Białoruś czy Rosja w ramach destabilizacji sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Są te tak zwane pushbacki. Ja rozumiem, że one mogą budzić wątpliwość, one dalej są realizowane, ale pamiętajcie państwo, że do niedawna żołnierze byli nazywani psami i śmieciami, a dzisiaj już nagle się zmieniło podejście. Dlaczego? Dlatego, że wtedy była kampania wyborcza, kłamano, krytykowano, a tymczasem okazało się, że nasze metody są bardzo skuteczne i Federacja Rosyjska razem z Białorusią wykorzystuje również małe dzieci, to jest okropne, ale też przede wszystkim to chodzi o dorosłych mężczyzn, żeby zdestabilizować sytuację i ten przemyt jest realizowany tak samo, jak i przemyt ludzi z Afryki, gdzie ja sam na własne oczy widziałem takie pontony, czy tam jak to wygląda. Szanowni Państwo, wygląda jak jakaś inwazja. Czy to nie jest śmieszne? Znaczy to po tym, co się wydarzyło. I jeszcze ważna rzecz. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że statystyki europejskie pod względem przestępstw na tle seksualnym, kryminalnym, pokazują jedno. Tam, gdzie jest duża grupa imigrantów, na przykład z Afryki, te przestępstwa są zdecydowanie wyższe. To znaczy, że na przykład dochodzi do zwiększenia postępowań dotyczących na przykład zgwałcenia. No dla mnie to jest rzecz, która, znaczy ja już tak radykalnie zaczynam wtedy funkcjonować, że jako polityk po prostu uważam, że najważniejsze jest bycie na stanowisku bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I dlatego tak stanowczo nie chcemy tych imigrantów. A nie dlatego, że ktoś nam mówi, że tu przyjadą lekarze, którzy się wykształcili znakomicie. No tych lekarzy to tam nikt nie widział.
Lekarze to legalną drogą wjadą do Europy.
No i do tego nic nie ma, no bo przecież przyzwyczailiśmy się tak naprawdę do tego, że potrafią lekarze czy na uniwersytetach pracować, no ale z nimi nie ma problemu, a mówimy zupełnie o innej grupie. To też jest krzywdzące, że się do jednego worka wrzuca.
Panie pośle, jeszcze jedno zagadnienie i przejdziemy do spraw lokalnych. Czego wyrazem jest atak na premiera Słowacji?
No to jest oczywiście pytanie, jaki był motyw, bo w przypadku na przykład pana prezydenta Adamowicza mieliśmy do czynienia z osobą, która ma zaburzenia psychiczne. Jest taka jednostka chorobowa, zresztą to nie jest tajemnicą, że są takie zaburzenia psychiczne, które powodują, że człowiek tożsamia się, czy przeciwstawia, próbuje zaistnieć, no różne tam są przyczyny w zależności od danej osoby. I tak to w tamtym wypadku było. Czy tutaj tak było, tego nie wiem, czy to działania służb. No, zbyt łatwa ocena jest w tej chwili świata polityki, że to się porównuje do czegoś. Musimy poczekać na ustalenia, ale oczywiście, też, szanowni państwo, z naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Więc i te podpalenia też są weryfikowane tutaj. No, na pewno to zastanawia nas.
Myśli pan, że ta mnogość pożarów, które wybuchły w tak krótkim czasie, jest już niepokojąca w Polsce?
Powiem tak. Co do zasady, zawsze to należy weryfikować. Ale z doświadczenia wiem, że zresztą no, tak się składa, że akurat ja mam wiedzę jakby w zakresie pewnej problematyki, że chodzi o szczególnie odpady, że jak czytam, że się wysypisko pali, to wolę to zweryfikować, bo muszę przyznać, że nikt tego nie zdementował, ale na przykład na warszawskich Siekierkach tam wysypiska nie ma. I tam się żadne wysypisko nie paliło, tam się zapaliła po prostu kwestia sortowni. Parę razy pamiętam dużą burzę medialną, gdzie ktoś powiedział, że się coś pali, a to się budynek administracyjny palił. Czy liczba pożarów, z uwagi też na, szanowni państwo, na skalę kraju, jest na pewno dzisiaj niepokojąca, bo te pożary były duże. No i tak jak w przypadku Marewilskiej nie ma wątpliwości, czy hala, że tam doszło do, znaczy nie ma wątpliwości, no wydaje mi się, że doszło do podpalenia, bo to logika na to wskazuje, to podobno w Bytomiu te zajezdnie autobusowe też to pokazuje, więc widzimy, że to jest duży problem. I może to być przyczyna. Oczywiście, no łatwo, zawsze dywersyjność, czy właściwie działania służb mogą się opierać na weryfikowaniu służb kraju, czy destabilizowania sytuacji, również w okresie kampanii wyborczej.
No oczywiście jest ogromne zagrożenie wtedy dla mieszkańców. Te kłęby toksycznych dymów, no one tak szybko nie znikną z naszej przestrzeni. I w ten sposób pan poseł przeszedł do, można powiedzieć, spraw lokalnych, bo ciągle pana posła pytam o to składowisko w Ciechanowie.
Ja wiem, taki never ending story.
Panie pośle, nie załatwił pan tej sprawy dla Ciechanowa.
To prawda i sądzę, że najbliższym, znaczy nie załatwił, no to prawda, sądzę, że w najbliższym czasie też to będzie problemem, dlatego, że jak pokazują wyliczenia, znaczy to jest tak, że jakby to określić, żeby to zobrazować, w czym jest problem i w czym diabeł w szczegółach. Znaczy to jest tak, że my mamy bardzo skomplikowany system prawny. Oczywiście to wyborców nie powinno interesować, tak żeby było jasne. I niestety w przypadku nie tylko Ciechanowa, ale Siemianowic Śląski, wielu innych jeszcze miejsc, postępowania sądowe, regulacje, nabyte prawa są takie wobec przedsiębiorcy, że nawet jakbym chciał, to nie mogę, bo musiałbym złamać prawo i to nie on, tylko ja będę wtedy odpowiadał. I tak jest wielokrotnie.
To dlaczego to prawo nie zostało, panie pośle, zmienione?
Dlatego, że, stan prawny, który później może się być broniony w sądzie, jest taki, że przedsiębiorca ma nabyte prawo i postępowanie sądowe musi być zakończone, a lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Dla mnie coś abstrakcyjnego. ale niestety taki polski porządek prawny jest od 1989 roku. Uważam, że to jest błąd, ale wszyscy konstytucjonaliści twierdzą, że tego nie można w takim charakterze zmienić. To znaczy, że jeżeli mamy przedsiębiorcę, który skorzystał z luki prawnej, która była x lat temu, nabył to prawo, to teraz rząd nie może go za to ukarać. A jeżeli zrobi to rząd, to rząd zapłaci odszkodowanie. I dlatego to jest coś, co jest abstrakcyjne. Jedyne rozwiązanie, jakie tu widzę, to jest po prostu znalezienie funduszu, ale tutaj jest znowu problem z Unią Europejską. To znaczy, że nie można dać przedsiębiorcy pieniędzy za darmo, na przykład na uprzednięcie, bo to on jest zobowiązany. I dopóki postępowania sądowe się nie zakończą, a tu już państwa nie ma i mnie jako polityka to już nie było, no to tak naprawdę jest sytuacja patowa. To jest coś dla mnie absurdalnego, coś jest dla mnie niezrozumiałe i muszę przyznać, że polski porządek prawny bez zmiany chociażby postępowania sądowego w takich sprawach będzie moim zdaniem niemożliwy, znaczy bez reformy wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że sam pamiętam sprawy, w których przedsiębiorca magazynował czy wylewał odpady niebezpieczne i zasłaniał się, że działał w interesie spółki. Toczyło się postępowanie chyba 7 czy 8 lat. Szanowni Państwo, 7 czy 8 lat. To żadnej kadencji takiej nawet nie ma. I do tego czasu nic nie można było zrobić. A jakby ktoś coś zrobił, to by złamał prawo. Dlatego to jest tak abstrakcyjne i tak można powiedzieć, że to zawsze jest wina, bo też musimy pamiętać też o tym, że my później stawiamy pytania do decydentów, dlaczego taka i nie. Tylko, że zwróćmy uwagę, że ktoś tą decyzję otrzymał. Podstawowym organem ochrony środowiska jest zawsze władza samorządowa. Ja tu nie przerzucam się, tylko to pokazuję. No bo jeżeli na przykład mamy się na Mielnicy Śląskiej, że wydał starosta zgodę, czy też nie wydał starosta, może przylepa to zeszłoroczny pożar w Zielonej Górze. Starosta wydał zgodę, przekroczył swoje uprawnienia, wydał zgodę na odpady niebezpieczne. Marszałek również potwierdził tę decyzję. A na koniec dnia problem jest dla mieszkańców i dla rządu. Ale postępowanie się musiało zakończyć.
No i mieszkańcy nie rozumieją takiej sytuacji.
Ale mają rację.
Dlaczego tak się dzieje? Płoną wysypiska, zatruwają mieszkańców, a właściciele nie ponoszą.
A czy że my mamy do czynienia z tymi nielegalnymi? Znaczy to jest też trochę tak, że cała Europa w ogóle ma z tym problem i to jest zinwentaryzowanych ponad 300 miejsc odpadów niebezpiecznych. Nowych już praktycznie nie ma. Znaczy skala jest nowych mniejsza, bo większa jest kontrola, ale na przykład składowiska, które powstały 15 lat temu, 20 lat temu, no to pokazują, że ten problem tak naprawdę nie został rozwiązany żadną ekipą, ale przez żadną ekipę rządzącą do końca. Myśmy dali tak najwięcej w historii. Ale co jeszcze ciekawe, jak próbowałem zbudować spalarnię odpadów niebezpiecznych, dedykowano do tego, to obecny rząd, obecna koalicja rządząca twierdziła, że to jest tragedia, że to w ogóle tego nie wolno robić, bo tego nie wolno jest palić. No to jeżeli nie palić, to co z tym zrobić? No i to jest działanie dla służb.
Panie pośle, to jeszcze proszę powiedzieć, jak pan widzi sytuację rolników i jak pomóc rolnikom, bo nie jest tajemnicą, że towary za wschodniej granicy wpływają do Polski. Różne towary, nie tylko zboża, ale w tej chwili mamy sezon owoców, na przykład miękkich, miodu, innych produktów. Rolnicy łapią się za głowę, co mają zrobić ze swoimi produktami. Jak Unia może te sprawy uregulować?
Twarde podejście. Pamiętajcie Państwo, że to nie jest tak, że mówimy o biednym ukraińskim rolniku. Mówimy o gigantach europejskich, Niemcach, Duńczykach, Holendrach, którzy mają duże gospodarstwa, czy właśnie to takie niewyobrażalne wręcz w skali Polski, to takich gospodarstw nie ma. Tereny wykupione za śmieszne pieniądze na terenie Ukrainy, czarnoziem, mniejsze restrykcje i oni zalewają tymi produktami, stąd Unia Europejska to nie chcę zblokować. Ja uważam, że polski rząd powinien twardo do tego podejść, absolutnie, mimo ewentualnie sprzeciwu Unii Europejskiej. Ja bym tego nie tolerował. Po prostu twardo do tego podejść. Zresztą myśmy od dawna o tym mówili. Ja mam tu czyste sumienie z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, bo rozmawiałem z nim wiele miesięcy temu i myśmy taką propozycję przekładali na Radzie Ministrów, a Ukraińcy nas oszukali.
Dlaczego państwo jeszcze jako rząd nie zdecydowaliście się ujawnić listy firm, które sprowadzały produkty z Ukrainy?
Dobre pytanie i sądzę, że ci nowi też się zastanawiają, dlaczego tego nie chcą robić. Mam swoje przypuszczenia.
Lobby?
Nazwiska.
Rozumiem.
Powiązana.
Pan Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski, okręgu Płocko-Ciechanowskiego, kandydat do Parlamentu Europejskiego, numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję panie pośle za wizytę w studio, za rozmowę.
Do zobaczenia.
Dziękuję serdecznie. To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.